Dzień dobry Państwu. Witam na trzeciej lekcji języka polskiego. Tym razem zajmiemy się morfonologią, czyli obocznościami głoskowymi w języku polskim. Niestety są to dosyć trudne zagadnienia, ale okaże się, myślę, po wykładzie, że nie jest to aż tak trudne, jak Państwo myśleli. Przypomnę jeszcze z poprzednich wykładów, że w języku polskim mamy kilka typów spółgłosek. Bardzo proszę, pierwszy slajd. Mamy spółgłoski miękkie, czyli si, zi, ci, dzi, ni, i. I te spółgłoski miękkie możemy zapisywać różnie, w zależności od tego, gdzie stoją. Na przykład na końcu wyrazu i przed spółgłoską zapisujemy z kreseczką, czyli si, zi, ci, dzi, ni. Natomiast przed samogłoską następuje zmiana pisowni. Uwaga, jest to tylko zmiana pisowni, nie wymowy. Si na si, zi na zi, ci na ci, dzi na dzi i ni na ni. Uwaga, że zawsze przed samogłoską i stosujemy zapis s, z, c, dz, n. Tutaj mają Państwo przykłady. Siwy, siedzieć, zimny, ziemia, cichy, ciepły, dzisiaj, dzień, nikt, niebo. Czyli wymowa się nie zmienia, natomiast zmienia się pisownia. Z sizici dzi na pisownię dwuznakiem s, i, z, i tak dalej, a nawet trójznakiem w d, z, i. Następny slajd poproszę. Oczywiście następna grupa spółgłosek ważnych to są spółgłoski funkcjonalnie miękkie. Są zapisywane przez dwuznaki najczęściej, jak szy, rz, cz, dż i dz, no ewentualnie z kropką rz i c. Po tych spółgłoskach występuje y, czyli nigdy i, zawsze y. Proszę zobaczyć przykłady. Szyna, życie, mierzyć, czysty, Polacy, dla władzy i radzy. Jedynym wyjątkiem jest spółgłoska l, po której występuje i. List czy stali. Proszę następny slajd. Spółgłoski tylnojęzykowe, k, g, h, w ogóle są dosyć ciekawe, bo w językach słowiańskich najczęściej były miękczone. Zwłaszcza jeśli stały przed samogłoskami przed nimi, takimi jak i lub e lub ę. Więc one mają tendencję do przesuwania się do przodu w trakcie wymowy. Czyli k bardzo często zmienia się w coś takiego jak ki, potem ci, czy. G tak samo troszeczkę idzie do przodu i podobnie jest z ch. Jakoś języki słowiańskie niespecjalnie lubią te tylnojęzykowe, chyba że po nich stoją tylne samogłoski, takie jak u bądź o. W języku polskim po kg stoi właściwie tylko samogłoska i, czyli od razu widzimy, że w języku polskim nie może być takiego połączenia jak k, k, y. Na przykład mamy kino, wyścigi. Chyba że słowa pochodzą i odczuwamy to wyraźnie, że pochodzą z języka obcego, jak kynolog czy gyros, tak? To bardzo rzadkie przypadki w języku polskim. Dalej. Co do ch, jest nieco inaczej, bo po nim mogą stać obie samogłoski, czyli y i y. I i, prawda? Czyli y oraz i. Na przykład hymn, historia, schylić się, chirurg. Czyli mówimy zarówno hi, jak i ch. w języku polskim. Proszę też zwrócić uwagę, że pisownia tego dźwięku ch jest w języku polskim zróżnicowana. Mamy dwuznak ch, częstszy, i samo ch. Dziękuję bardzo. Proszę o następny slajd. Oboczności głoski k. Najpierw zajmiemy się głoską k. Mamy tutaj wymianę k do cy, czyli mianownik liczby mnogiej rzeczowników męskoosobowych zwykle pokazuje, że k, które występuje w mianowniku liczby pojedynczej, zmienia się w mnogiej na cy. Mechanik, mechanicy. Matematyk, matematycy. Polak, Polacy. Więc wyraźnie widać zmianę k na cy. Dalej, ta sama zmiana zachodzi w rodzaju męskoosobowym przymiotników. Na przykład wysoki mężczyzna, ale wysocy mężczyźni. Daleki krewni, ale dalecy krewni. Tak? Czyli wyraźnie widać wymianę. Znowu w celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej rzeczowników w odmianie żeńskiej. Czyli na przykład matka, ale komu daję kwiaty? Matce, celownik. I mówię o kim? O matce. Tak, czyli znowu k do cy. Proszę następny slajd. Następny typ wymiany to jest wymiana k do czy. Ta wymiana jest rzadsza we fleksji, zwłaszcza we fleksji rzeczownikowej, bo proszę zobaczyć, tylko w niektórych rzeczownikach w wołaczu pojawia się wymiana k do czy, na przykład człowiek, człowiecze, kozak, kozacze. Nawet dziś w języku polskim chyba częściej słychać człowieku, kozaku, tak? Czyli wołacz jest równy miejscownikowi, bo mówimy o kozaku, o człowieku. Ta forma człowiecze, kozacze jest formą starą, w związku z tym stosowaną też w stylu podniosłym, archaicznym. W czasownikach natomiast takie wymiany są częstsze, zwłaszcza w odmianie czasowników -esz, czyli piekę, pieczesz, piecze, pieczemy, pieczecie, pieką. W pierwszej osobie liczby pojedynczej i w trzeciej osobie liczby mnogiej zwykle występuje spółgłoska rdzenna, czyli k, natomiast zmiana występuje, proszę zobaczyć, przed e, czyli pieczesz, piecze, pieczemy, pieczecie. I to jest też dosyć symptomatyczne. Dalej mamy też te wymiany w imię słowach, tak? Czyli jeśli mamy imię słów czynny, piekący, imię słów współczesny, piekąc, i imię słów bierny, pieczony, czyli k do czy w grupie imię słowów. Proszę bardzo o zmianę. Podobna wymiana cy do czy następuje, kiedy rzeczowniki kończą się na ec, na taki przyrostek ec w mianowniku. Jest ich dosyć dużo w języku polskim, typu ojciec, chłopiec, głupiec. I w wołaczu mamy formę z cze. Głupcze, chłopcze, ojcze. To są dosyć charakterystyczne wymiany. Dlaczego przy obocznościach głoski k akurat mówię o wymianie c do czy? Za chwileczkę wyjaśnię. To będzie lekki wykład historyczny. Wyjątkowo też taka odmiana c na czy, taka wymiana dokonuje się w takich nietypowych formach miejscownika. Miejscownik zwykle ma końcówkę ach, natomiast wyjątkowo końcówkę ech. Tylko w kilku nazwach krajów to funkcjonuje. Mówimy na przykład Niemcy, ale gdzie? W Niemczech. Węgry, ale na Węgrzech, tak? Czyli ta końcówka ech jest dosyć rzadka. I ona też powoduje tę wymianę akurat Niemcy, Niemczech, czyli c do czy. Ale to jest zupełnie wyjątkowa forma. Bardzo proszę następny slajd. Jakie wnioski wypływają z tych oboczności? Jeśli spotkamy głoskę czy lub cy, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że te głoski pochodzą od k. Zwłaszcza jeśli mówimy o czy, tak? Natomiast starsza wymiana to jest k do czy. Ta wymiana dokonała się we wszystkich językach słowiańskich, dlatego że dokonała się w języku prasłowiańskim, jeszcze kiedy wszystkie języki słowiańskie były wspólnotą. Natomiast później, kiedy języki te zaczęły się różnicować na poszczególne dialekty, dialekty wschodnie, dialekty zachodnie, do których należy język polski, czy z których wywodzi się język polski, dialekty południowe, wtedy na granicy tego czasu mniej więcej zaszła ta wymiana k do c i analogicznie też w innych głoskach. Oboczności do dziś występują też w formach gramatycznych i te młodsze widać wyraźnie, czyli ręka, ręce, trzymam coś na przykład w ręce, tak, wskaźnik trzymam w ręce. Natomiast na pograniczu gramatyki i leksyki również widać taką oboczność, na przykład skakać, skoczyć, czyli w formach niedokonanych i dokonanych czasowników, czy też właśnie w rodzinie wyrazów pochodzących od ręka, czyli ręka, ale rączka i ręczny. Więc te oboczności są widoczne nie tylko w gramatyce. Warto o tym pamiętać. I może powiem, że jeśli to są oboczności głoski k, to mówimy o kilku zjawiskach, które zaszły w języku prasłowiańskim. Mówimy o tak zwanych palatalizacjach, od łacińskiego palatum, podniebienie twarde, palatum, czyli wzniesienie grzbietu języka do podniebienia twardego przy wymowie tych głosek. Bardzo proszę, następny slajd. Mamy oboczności głoski g i tutaj wymiana jest, proszę zobaczyć, analogiczna. Skoro było k do c, mamy g do dz. I tutaj w rzeczownikach męskoosobowych w mianowniku liczby mnogiej jest laryngolog, ale laryngolodzy, pedagog, ale pedagodzy. Tak samo w przymiotnikach męskoosobowym. Drogi gość, ale drodzy goście. Ubogi kolega, ale ubodzy koledzy. W celowniku i miejscowniku rzeczowników odmiany żeńskiej. Noga, ale przyglądała się nodze. Stał na jednej nodze. Proszę następny slajd. Podobnie oboczności głoski g, prawda? Mamy tutaj wymianę g do ży. I tutaj w wołaczu szczególna wymiana pozostała nie tylko w stylu archaicznym, tak? Ona pozostała w ogóle w języku polskim i nie tylko w polskim, z tego co wiem, również w innych językach słowiańskich. Bóg, Boże. W stopniowaniu przymiotników i przysłówków długi, dłuższy, najdłuższy i długo, dłużej, najdłużej. Również w czasie teraźniejszym czasowników, takich jak móc czy strzyc. Mogę, możesz, może, możemy, możecie, mogą. I znowu pierwsza osoba liczby pojedynczej i trzecia osoba liczby mnogiej mają tę głoskę bazową. W imię słowach również strzygący, strzygąc i strzyżony. Proszę następny slajd. Czyli spółgłoski ż oraz dz najczęściej pochodzą od g zwłaszcza jeśli jest wymiana gdoży czy gdodzy. I tak samo jak przy k, gdoży to jest starsza wymiana i gdodzy jest troszeczkę późniejsza. Bardzo proszę, następny slajd. Tutaj mamy już oboczności głoski ch. W zapisie to jest ch i h. Wymiana następuje do sz lub do ż. Czyli mamy ch do sz lub do ż. Proszę zobaczyć, celownik i miejscownik w odmianie żeńskiej to jest mucha, ale przyglądam się muszę. Czy mówię o muszę? Ta wymiana nastąpiła już po zróżnicowaniu się dialektów prasłowiańskich, dlatego że choćby w języku rosyjskim czy ukraińskim tu zamiast sz jest si. Podobnie zresztą w dialektach południowych. Też jest zróżnicowanie ch do si, a nie do sz. Tylko w zachodnich mamy sz. Muszę, czyli mówię o muszę. Celownik i miejscownik odmiany żeńskiej też przy rzeczownikach zapożyczonych, co ciekawe, też zachodzi takie zjawisko analogii, czyli w zapożyczonym wyrazie z ukraińskiego wataha. Przyglądam się watasze albo watarze. Dlaczego tutaj jest takie zróżnicowanie? Raz szy, a raz ży. Można tu użyć zarówno tego wariantu, jak i tego. I dlaczego tak jest? Ano dlatego, że kiedyś wymawiano w języku polskim, a zwłaszcza na wschodzie, dosyć długo tak się działo, zwłaszcza na południowym wschodzie, wymawiano samo ha dźwięcznie. Czyli jak h, czyli wataha. Więc przyglądam się watarze, czyli też zastępowano to spółgłoską dźwięczną. Dopiero później upodobnienie wymowy h i h, to właściwie jest to samo w wymowie dzisiaj, sprawiło, że możemy również mieć tę wymianę do sz. Czyli przyglądam się watasze, mówię o watasze wilków. W stopniowaniu przysłówków również jest ta wymiana cicho, ciszej, najciszej. Również jest wymiana tutaj ch do si. Bardzo proszę, następny slajd. I ta wymiana jest nieco zaskakująca. Pojawia się w mianowniku rzeczowników męskoosobowych, czyli mnich, ale mnisi, cichy, ale cisi, tak? Tak samo w przymiotnikach męskoosobowych. Głuchy człowiek, ale głusi ludzie. Czyli proszę zobaczyć, że to si w języku polskim, czy ta wymiana do si jest wtórna w stosunku do tej do szy. Ta do szy właściwie tu powinna zajść, jeśli by wszystko poszło dobrze, ale w języku czasem zdarzają się różne dziwne rzeczy. No i oczywiście, poproszę następny slajd. Oczywiście jest też wymiana szy do si, czyli mamy chociażby w odmianie czasowników duszę dusisz dusi, dusimy dusicie duszą. Tym razem w innej koniugacji, w koniugacji en isz. Więc nieco inaczej to wygląda. Myślę, że te wszystkie zjawiska, które dzisiaj pokazałam, pozwolą nam spojrzeć na język polski jako na pewną regularną jednak, pewien byt regularny. I możemy też zwrócić uwagę, że wszystkie oboczności, które się zjawiają w języku, nie są tak zupełnie z powietrza. One są bardzo, bardzo oczekiwane, bardzo przewidywalne. Czyli jeśli mamy oboczność, jeśli mamy k, tak, to możemy się spodziewać czy albo c. Jeśli mamy g, możemy się spodziewać ży albo dz. Jeśli mamy ch, możemy się spodziewać szy albo si. I myślę, że to jest prostsze niż z początku się wydaje. Dziękuję bardzo za uwagę.